wystarczy. Oni później zastanawiają, po co chodzi, no to sobie sami będą pytania na to szukać, albo przy innych okazjach sami sobie pytają, jak ty to robisz, że jednak chodzisz, że jesteś, że jeszcze nie tylko w niedzielę uczestniczysz w Mszy Świętej, ale idziesz we wtorek, modlisz się codziennie i tak dalej, żyjesz sakramentami, spowiadasz się co miesiąc przynajmniej. Ludzie będą sami później, jeśli będą chcieli, to o to zapytają. Dalej to mówił do mężczyzn, że przy tym wszystkim, czyli to, co do tej pory zostało powiedziane, być skromnym i pokornym wobec innych braci. Właśnie, to też jest ciekawe. Nie chodzi o to, żeby jeśli mi coś łatwiej przychodzi, jeśli łatwiej mi być takim, powiedzmy, rozgarniętym, łatwiej mi powiedzieć składnie o tym, jak przeżywam swoją wiarę, to nie chodzi o to, żeby to była okazja do tego, żeby czuć się lepszym, ale tak naprawdę w tej skromności i pokorze będę też motywował braci do tego, że są dla mnie ważni, ale też, że szanuję to, że są teraz na takim, a nie na innym poziomie. Już nie mówiąc o tych, którzy często są też moimi braćmi, a są ludźmi niewierzącymi, to trudno tak od razu z takim wytrychem wejść i mówić o Bogu, o sakramentach, o modlitwie. Dla nich czasami największym świadectwem będzie to, że ty, wierzący człowiek, będziesz wobec nich skromny, cierpliwy i pokorny. Czasem to ich będzie pociągało, ten styl życia twojego, że to jest ten autentyczna miłość, która się bierze z przyjaźni z Bogiem. Chlon dalej mówił do nich, że posiadać wiarę w zwycięstwo ogłoszonych zasad. To, co już tutaj powiedziałem. My nie możemy się tego wstydzić, krępować, przeżywać oczywiście z wiarą i pokorą, ale być pewnym, że to, co Boże, jest wiarą, która daje zwycięstwo i nie musimy się nieraz silić na różnego rodzaju argumenty, ale wierzyć głęboko w to, że to, czym żyję i to, o czym daję świadectwo, albo raczej to, o kim daję świadectwo, to jest zwycięstwa nauka. Pięknie to powiedział Benedykt XVI kiedyś, przywołując postać świętego Ignacego z Loyoli, kiedy mówił, że patrząc na współczesny świat, to jest ten obraz Ignacego z Loyoli, który mówił o dwóch sztandarach. Jeden sztandar to często świat, drugi sztandar to Bóg i ci, którzy za Bogiem idą. To nie znaczy, że świat jest zły, ale pod tym jednym sztandarem przechodzi ten, który jest zły duch i ludzie się jemu poddają. A po drugim sztandarem jest zmartwychwstały Chrystus. I Benedykt XVI mówi, że są dwie drużyny, ale jedna jest zwycięska i tylko jedna jest zwycięska. To staje pod sztandarem Chrystusa, ten jest w drużynie, która zwycięża. I myślę, że warto sobie ten obraz ciągle przypominać, albo choćby nawet się pytać, pod którym sztandarem dzisiaj jestem, pod którym sztandarem dzisiaj przeżywam ten dzień, do której drużyny jestem dzisiaj bliżej. Klont, dalej mówiąc o apostolstwie, powiedział też ciekawą rzecz do facetów, mówi tak, apostolstwo powinno być bez żadnych odchyleń, ani w prawo, ani w lewo, ale powinno być przykładne, a wiedza powinna być czerpana z objawienia. No zdrowo myślący pasterz, który mówi do swoich braci, mężczyzn, bez żadnych odchyleń, ani w jedną, ani w drugą stronę, bo wiemy, że często te skrajności to świadczą o tym, że ktoś jest zaburzony, albo w sposób zaburzony przeżywa swoje życie, swoją wiarę i można wszystko przeżywać w sposób zaburzony, bo albo w jednym kierunku będzie człowiek gnął na oślep i dookoła ranił, albo w drugim. Ale też chodzi o taką pobożność zdrową, nie? Żeby też tam nie było tylko takich czasami emocji, dewocji, ale jak to przystało na facetów zdrowo myślących, żeby żyć przykładnie, przeżywać przykładnie, bez odchyleń swoją wiarę, a wiedzę czerpać z objawienia. Objawienie to jest wszystko razem wzięte. To, co wiemy z Pisma Świętego i to, co wiemy z nauczania Kościoła. Nauczanie Kościoła jest wyprowadzone z Bożego objawienia z Pisma Świętego. Jest najlepszym komentarzem do tych wszystkich praw, które przeżywają. Czasem one są dla nas trudne, czasem nie są od razu zrozumiałe, a czasami tak nieraz życie nas uformuje, nierzadko zdeformuje, że nieraz musimy w sobie coś przepracować, mamy jakieś swoje pojęcie Pana Boga. Najczęściej nie jest ono takie, jakie powinno być każdy z nas. Nie ma ludzi, którzy mają doskonały obraz Boga, nie ma takich ludzi. My po prostu ciągle do końca naszych dni będziemy Boga poznawali i starali się Go poznawać takim, jakim jest, a w pełni poznamy Go takim, jakim jest, kiedy przed Nim staniemy. I wtedy zobaczymy, jak Bóg często różnił się od tego, własnymi myśleliśmy, a to nie znaczy, że nie mamy pomocy do tego, żeby go poznawać. To Boże objawienie to jest ta prawda, którą słuchamy w czasie homilii, czytania Ewangelia, czytania, osobista lektura. To wszystko pomaga nam poznawać, jaki jest Bóg. I na koniec Chlont powiedział jeszcze, że to umacnianie się, zakorzenianie się w myśli Chrystusowej dokonuje się właśnie przez to wchodzenie w czytanie, szczególnie podkreślam, Nowego Testamentu. Sięganie też, odważne sięganie do różnego rodzaju dokumentów Kościoła. Często się mówi, że papież napisał jakąś nową encyklikę, że wyszła jakaś nowa adhortacja. To nie są teksty tylko dla księży. Tak się utarło, że księża tylko mają czytać encykliki, komentować je. Myślę, że każdy z nas nie tylko ma do tego prawo, ale ma naprawdę też tego obowiązek, żeby sobie do tego sięgnąć. Co bardziej nieznane. Znam takiego człowieka, który czyta dokumenty Kościoła, ale zawsze sobie bierze nową karteczkę i pisze sobie to, co dla niego jest niezrozumiałe i przychodzi do księdza i później z tymi pytaniami ksiądz musi mu to wytłumaczyć, bo on mówi, o co chodzi. To myślę, jest taka dobra zachęta, żeby czasem też zacząć praktykować. Bo nawet czytając Pismo Święte, czasami coś jest dla nas niezrozumiałe, bo w Piśmie Świętym pewne rzeczy są oczywiste, ale dla nas nie. Bo nie znamy pewnych rzeczy. Przykład, który mieliśmy na tych dniach skupienia. I tak samo jest z dokumentami Kościoła. Czasami jest już tak coś oczywiste podane, że dla nas jest to jakiś przeskok jakościowy. My gubimy się w tym. Jedna niezrozumiała rzecz sprawia, że już nie ma jakiegoś toku logicznego i to nieraz utrudnia zrozumienie jakiejś ważnej prawdy. Także do tego, nawet mówiąc nawiasem, warto to do tego powrócić i zapraktykować to. Czytając Pismo Święte czy jakiś dokument Kościoła, jakąś nową encyklikę, spróbować sobie czasami wziąć kartkę i to, co będzie dla mnie zrozumiałe, zapytam księdza o to na przykład konkretnie. Jak ksiądz nie będzie wiedział, albo będziecie widzieli, że się nie ona, to poproście go, żeby to sprawdził dla was. To nawet jego zmotywuje, bo nie wszystko się od razu wie, bo czasami spytacie go o dokument, który on nawet do ręki nie wziął, nie? Bo na przykład jest innych zajęć tyle, żeby się to zostawił na później. Ósma nauka to słowa Chlonta na temat Kościoła, akcji katolickiej, a rzeczywistość państwowa. Tutaj nie będę tego rozwijał, bo to jest temat zupełnie ogromny, bardzo obszerny, bo w tym zagadnieniu zawarta jest cała rzeczywistość Kościoła, misji akcji katolickiej wobec państwa, które w tym czasie też rozwijało się, podnosiło się po odzyskaniu niepodległości. Często borykało się z trudnościami, ale też już niestety zaszczepione było błędnymi ideologiami. Teraz misja Kościoła przez akcję katolicką miała konkretnie wpływać na zdrowy ustrój, ale też i na wykazanie z jednej strony błędów, które się szerzyły, a z drugiej strony podanie jakiegoś antidotum, żeby człowiek zaczął też nie tylko zdrowo myśleć, ale też i oprać swoje życie o Boga. I tak przytoczę tylko jedno zdanie, które jakby oddaje tę myśl. Chlont mówi, że katolik w każdej swojej pracy, w każdej sferze działań musi nosić ten znak Chrystusowy. Chrzcić Chrystusem wszystką swą pracę, poczynania i każdy teren swojej działalności. To są ramy apostolskiej misji. To Chlont oparł na tym wezwaniu, które dobrze znamy z Pisma Świętego, kiedy Jezus mówi do apostołów: idźcie i nauczajcie, i chrzcijcie, tam jest, nie? Nauczajcie imię Ojca i Syna Ducha Świętego, idźcie, udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Jakby to jest ten nakaz, wielki nakaz misyjny, jak to nazywamy. I myślę, że jego też nie wolno nam. Często tak się dzieje, że ograniczamy to nauczanie, to uświęcanie życia, tylko kierujemy nieraz tak, że do tego przyzwyczailiśmy, do osób duchownych, zakonnych i tak dalej. A tak naprawdę chodzi o to, żeby każdy z nas, jako chrześcijan, jako katolik, potraktował ten nakaz misyjny jako zadanie dla siebie względem właśnie bycia w Kościele, bycia apostołem, ale także bycia też Polakiem, bycia obywatelem naszej ojczyzny. W nauce dziewiątej, która już powoli kończyła, a tak naprawdę merytorycznie kończyła te spotkania, Chlont, mając świadomość tego, że mówi o mężczyzn, to tam nie może być mówienie o wszystkim i o niczym, mówi, że są trzy cechy apostolatu. I pierwsza cecha, jak się łatwo domyśleć, to najważniejsza, to miłość. I na czym ta miłość mniej więcej według Chlonta miała polegać, kiedy mówił do państwie, w społeczeństwie. Tyle szkody, strat moralnych ponosimy przez jej brak. Brak czego? Brak miłości. Ewangelia w tym względzie stanowi najlepszy i najpiękniejszy podręcznik katolickiego życia, aż po miłość do nieprzyjaciół. Zatrzymam się tylko tutaj, bo w innych miejscach swojego nauczania można się zdziwić, kiedy weźmiemy pod uwagę dwudziestolecie międzywojenne, dziesiątki, jeśli nie setki różnego rodzaju grupek, partii, ugrupowań, to był jeden zlepek różnego rodzaju myślicieli, czasami mniej czy bardziej zbieżnych ze sobą. Ale tak jak łatwo sobie to już wyobrazić, patrząc dzisiaj, nie ma może ich aż tyle, tych ugrupowań, ale słowa Hlonda w jednym z przemówień są porażające, kiedy on mówi, że nieważne kto z jakiej partii, ale ważne, że jest moim wrogiem. To taka parafraza słów Hlonda. Często wystarczy, że ktoś jest z innej partii, znaczy, że jest moim wrogiem. I on to widział już wtedy, w dwudziestoleciu międzywojennym. Nieważne, że ktoś jest też chrześcijaninem, katolikiem, bo ma też rodzinę, że ma jakiś swój świat wartości, tylko jakby kategorią była partia, z której pochodzi. I on się z tym nie zgadzał. Hlond się z tym nie zgadzał. On mówi, że to nie jest tak. Mówił bardzo, bardzo doraźnie, pokazywał, że jeśli już, to mamy wykazywać błędy, ale mamy nie potępiać ludzi. I on nawet, to co już wam powiedziałem na tamtej konferencji, bardzo mocno naciskał, żeby z polityki nie wykreślić życia moralnego i etyki. Bo jeśli wykreślimy, no to wtedy jeden dla drugiego zawsze będzie wilkiem i ten drugi człowiek z innej partii zawsze będzie przeciwnikiem albo wrogiem wręcz. I dlatego słyszymy, że najlepszym podręcznikiem jest Ewangelia, bo ona zakłada miłość do nieprzyjaciół. Potrzeba zwalczać zło, mówi Hlond, które jest głoszone, potępiać czyny, jeśli szkodzą sprawie Kościoła, uwaga dalej, ale samych sprawców zła musimy kochać jako braci. No to są porażające słowa, bo czasami my do jednego worka rzucamy wszystko po kolei, nie? To, co się dzieje złego i tych, którzy to czasami robią. Dla nas to zło i źli to są wrogowie, których trzeba zniszczyć i zdeptać. A on mówi, nie, zło potępiać, czyny złe potępiać, ale tych, którzy to robią, ciągle musimy kochać jako braci. Powiem szczerze, tak na marginesie, to są pocieszające słowa tak naprawdę, one nie są tylko zatrważające, bo jeśli Jezus mówi, i to warto, bo czasami nawet przychodzi nam się z tego często spowiadać, z tej czasami nienawiści, albo no już to jest taki najwyższy poziom, może brak miłości, nienawiść, ale też przychodzi nam się czasami spowiadać z tego, że no, trudno nam jest kochać wszystkich ludzi, no nie wszystkich tam przychodzi łatwo kochać. No i te słowa Ewangelii są najlepszym świadectwem, że Jezus to wszystko też przewidział, bo jeśli mówi o miłości do nieprzyjaciół, to znaczy, że człowiek będzie miał w swoim życiu nieprzyjaciół. To jest dla mnie największe pocieszenie, bo czasami modląc się i próbując żyć z czystym sercem, czasami przychodzi smutek w sercu, że człowiek ma problem, żeby kogoś kochać. Że są ludzie, których po prostu my nieraz nie wiemy dlaczego, ale mamy problem się z nimi dogadać. I jest odwrotnie, czasami są ludzie, których spotykamy i no, wyczuwamy to, że oni nas nie lubią. I też wiemy, że jakby nic nie zrobiliśmy. I te słowa Jezusa, miłość do nieprzyjaciół, są dowodem na to, że Jezus przewidział to, że ludzie będą mieli nieprzyjaciół. On też ma nieprzyjaciół. Tylko ważne, co my z nimi zrobimy. Czy będziemy się uczyć ich kochać? Czy będziemy czasami niestety odpłacać im to, czy tym, czego od nich sami doświadczamy? Dalej Hlond mówi, zwalczając zło, nie czyńmy tego w gniewie, w zdenerwowaniu, w sposób przykry czy obrażający. Bądźmy raczej pogodni i spokojni, gdyż idziemy z Ewangelią, która jest księgą miłości. To jest jakby już pewna technika, ale ona jest bardzo ważna. Często to można zobrazować w takich relacjach rodzice-dzieci. W 99% rodzice mają rację, mówiąc dziecku o tym, że to i tamto jest dobre, a to, co dziecko proponuje, czy to, co robi, uparcie jest złe. Tylko czasami wszystko się już rozwala, kiedy my to robimy w zdenerwowaniu, w złości, to nawet jeśli mówimy prawdę i mamy rację, to nic z tego nie będzie, bo emocje wzięły górę. Nie? Człowiek powiedział jedno słowo za dużo, czasami użył może trochę swojego autorytetu, czasami użył nawet siły, ktoś tam poszarpał. No i wtedy dziecko, czy młody człowiek już nie słucha tego, tylko po prostu wie, że zamyka się, zamyka uszy, serce, nie chce nic mu do czynienia, obraża się i następują czasami trochę mniej czy bardziej ciche dni. Nie chodzi tylko o dzieci, bo w różnych sytuacjach się spotykamy, ale myślę, że na tej linii rodzic z dzieci najczęściej gdzieś emocje mają górę i jest problem. Albo też druga rzecz, która myślę nas mocno dotyczy, to wtedy, kiedy zaczynamy w rodzinie, nie daj Boże, przy stole mówić o polityce i zawsze znajdą dwa obozy i wtedy próbujemy przekonywać, że tamci mają rację, a tamci nie, tamci robią dobro, a tamci robią zło. I tak naprawdę wtedy wylewamy wszystko, co najistotniejsze, czyli dziecko skąpiemy razem z rodzinnego spotkania, rodzi się rodzinne piekiełko i jest duży problem. Także unikajcie też tych rozmów o polityce w rodzinie przy wspólnym stole, bo z tego nigdy nic dobrego nie będzie. Ale nawiązując do tej treści, czyli bądź bardziej pogodny, spokojny, bo nawet jeśli z uśmiechem powiesz to, co myślisz, nie próbując nawet przekonywać, ale po prostu co myślisz, to lepsze rezultaty przyniesie niż czasami takie zapieczone przekonywanie i unoszenie się złością, że ktoś myśli inaczej niż ja. Drugą cechą apostolstwa, oprócz miłości, jest męstwo. To też nie przypadek, no mówił do mężczyzn, to muszę jakby no takimi kategoriami myśleć, jak to często my. No jesteśmy tacy, mamy tacy też względem rodziny, jako bractwo względem też Kościoła i ludzi Kościoła i nauczania Kościoła. I mówi tak, nie wstydzę się Ewangelii, to są słowa świętego Pawła, nie wstydzę się Ewangelii, to z listu do Rzymian. Apostoł musi być mężny jak bojownik, żołnierz nie może wstydzić się swojego sztandaru i swojego munduru. No mówił taką nomenklaturą wojskową, bo to był taki czas i ludzie życie oddawali za mundur, za godło, za flagę, za sztandar, którego mamy te obrazy z naszej historii pięknej, gdzie oddawali życie, wydawało się, oddawali życie za rzeczy, nie? A to nie były rzeczy, to była ich tożsamość. I to jest jakby też przemawiające, że mamy być jak żołnierze, którzy nie wstydzą się sztandaru. To pięknie koresponduje z tym, co mówił właśnie Ignacy Loyola, nie? Pod którym sztandarem stoi, w jakim mundurze jestem i tak dalej. I dalej mówi, mimo sprzeciwu, przeszkód, niezrozumienia i prześladowania często, należy pozostać mężem, czyli mimo sprzeciwu, który doświadczam, przeszkód, które czasami spotykam, niezrozumienia, które doświadczam, też prześladowania, modlić się do Boga o to, żeby pozostać mężem, wiernym, odwoływać się do swego bierzmowania, mówi Chron, on jest pasowanie na rycerza Chrystusa. To wierzmowanie to nie tylko to wydarzenie, które się dokonało w waszym życiu, kiedy przyjęliście sakrament Ducha Świętego, kiedy jakoś tak świadomie i bardziej ono stało się faktem mojego życia, ale tak, jest to taka wskazówka, że czasami, kiedy nie wiadomo skąd ma przyjść pomoc, nie wiadomo do czego i do kogo się uciec w takiej czy innej sytuacji, a mamy czasami tylko ułamki sekund na to, co mamy zrobić, to warto sobie przypomnieć te słowa Jezusa, że Duch Święty nauczy was tego, co jest ważne i przypomni wam to, co było ważne. I powiem wam szczerze, że nawet miałem taki pomysł, żeby całe te rekolekcje powiedzieć o Duchu Świętym, bo nawet taki rok jest już pasterski. Ale powiem to chociaż teraz w jednym zdaniu. Kiedy nic mi nie przychodzi do głowy, kiedy nie wiem, co mam zrobić w danej sytuacji, kiedy mam ważne spotkanie, czy to w pracy, czy w domu, czy jakąś sytuację, czy z książeczki, czy po swojemu. Lepiej po swojemu, nawet nieraz nie do jakoś tak nieskładnie, ale szczerze poprosić Ducha Świętego o światło, poprosić Go o pomoc, o to, żeby był ze mną w tej sytuacji. Przekonacie się bardzo szybko, że nie wiadomo skąd te słowa, które powiedziałem, nie wiadomo skąd ta odwaga, którą miałem, nie wiadomo skąd ta mądrość, która mi wtedy towarzyszyła, skąd to panowanie. Przekonacie się na własnej skórze, że Duch Święty naprawdę czyni wielkie rzeczy w człowieku. I to też nie jest przypadek, bo to mówię, te słowa Jezusa to jest taki testament dla ludzi, które pozostali do końca świata. Przywołujcie Ducha Świętego, On was będzie prowadził, nauczał, oświecał, przemieniał, uświęcał, oczyszczał i czynił was prawdziwymi ludźmi wiary, dziećmi Boga, ale także i apostołami, bo wtedy będziemy bardziej mówili tak jak Bóg chce, a nie tak jak my chcemy, jak my sobie to wyobrażamy. I ostatnią cechą, oprócz miłości, męstwa, jest znowu taka cecha bliska facetowi, mężczyźnie, ofiarność. Ofiarność, mówi Chron. Podjęcie się walki zakłada cierpienie, zakłada ofiarę, wyrzeczenie. I myślę, że tutaj nie trzeba dawać przykładu, wystarczy spojrzeć czasami na to, co się dzieje w domu, w pracy, w małżeństwie, ofiary, którą trzeba złożyć, jakiegoś wyrzeczenia, które mógłbym zrobić coś przyjemnego, ale jednak poświęcam się i ten czas oddaję komuś i tak dalej. I uwaga, Chlok mówi, że w całej tej sytuacji, kiedy nam przychodzi cierpieć, składać ofiarę i wyrzeczenie, zaznacza, że ofiara ta nie może być tylko przez człowieka przyjmowana jako dopust Boży. To znaczy, że Bóg tak chciał. Bóg sprawił, że jestem dzisiaj w takiej sytuacji, ja to podejmę i to będzie wypełnienie woli Bożej. Tak, to jest jedno. A Chlok mówi, że taka ofiara musi być ofiarą świadomą. Nie tylko zgodzeniem się, że tak się stało, bo Bóg tak chciał, bo często wtedy ona nie ma pewnej takiej wartości. Trudno jest to wytłumaczyć, ale wtedy bardziej przesuwamy akcent na Pana Boga. Pan Bóg tak chciał i ja tak robię. Ale o wiele jeszcze trudniejszy jest, że nie tylko Bóg tak chciał, ale ja też tego chcę. To jest taka subtelna różnica, ale myślę, że ona sprawia, że człowiekowi z jednej strony jest trudniej, bo wtedy też musi się zgodzić z tym, co chce zrobić, że się z tym zgadza, nie tylko, że Bóg tak chce, ale że ja przyjmuję wiarę, że jest mi to też potrzebne. Świadomie to biorę, bo wiem, że z tego też wyrosną dobre owoce. Tutaj Chlok odpowiada, że to też bliskie było świętemu Pawłowi i tam w jednym z listów napisał, że swoje utrapienia składa za Kościół, do pełnych rachunek Kościoła i to, co go spotykało. To święty Pan ofiarowywał, dopełniając, żeby ten Kościół uświęcać swoim życiem. I my też jesteśmy do tego zaproszeni. Czasem mniej czy bardziej. Kiedy czytamy, czasami sięgamy po teksty tych wielkich mistyków, którzy cierpieli duchowo, to dopiero tam widzimy, ile tego cierpienia było ofiarowanego za po prostu za Kościół, za ludzi niewierzących. Głęboko wierzony, że ta moja ofiara, moje cierpienie ma też podatny grunt. Z tego może wyrosnąć jakiś konkretny dobro. I to przez to cierpienie też jest moja łączność z Kościołem. Ja też przez to się łączę z Kościołem. Z tak składanej ofiary będą rodzić się obfite owoce. I taki cytat tej ofiarności Chlok zamieścił. Niech każdy z was zrobi przed zakończeniem, wtedy mówimy rekolekcji, my możemy powiedzieć skupienia, jedno tyczące się życia własnego, wewnętrznego, postanowienie, a drugie będące programem postulatu własnego. Chlok mówił do tych facetów, że na koniec tego skupienia warto sobie wziąć małą karteczkę dla siebie samego i napisać, jakie wewnętrzne postanowienie po tych rekolekcjach podejmuję, wewnętrzne, czyli coś związane z moją modlitwą, z jakimś nastawieniem, z jakimś wyrzeczeniem, z jakimś zrozumieniem jakiejś prawdy i praktykowania jej. A drugie, w jaki sposób będę miał jakieś programy postulatu, na co zwrócę uwagę, kiedy wrócę do domu, w jakim środowisku, w jaki sposób jedno postanowienie będę starał się realizować. Myślę, że to jest cenna myśl. Ja mam tego nie każę zrobić, ale kto będzie chciał, to mogę zapraktykować, że kiedy będę dzisiaj kończył ten pobyt, to pomyślę sobie duchowo, nad czym będę pracował, ale też i na zewnątrz, w jaki sposób będę dawał wyraz tego, że jestem apostołem Chrystusa. Chlok kazał to po co zrobić? Po to, że jak będzie następny dzień skupienia, to żeby zapytać siebie, co mi się udało z tego zrealizować, a może się nic nie udało, a może połowicznie się udało i tak dalej. I już na koniec skończymy. 10 nauka to było zakończenie, w którym Chlok powiedział dosłownie: natraficie na trudności, natraficie na pokusy. Spotka was to na drodze apostolskiej posługi. Tak jak Chrystus był kuszony na samym początku tej drogi. Była pokusa chleba. To najprościej mówiąc materializm, który czasami nas dotyka, który niejednemu apostołowi przerwał działalność i oderwał go od jego miłości, od Chrystusa. Będzie też pokusa rzucenia się w dół, to znaczy obniżenia lotów, zejścia na ulicę z górnych ganków świątyni, a wreszcie będzie też pokusa pychy, która grozi właśnie tym, którzy zdążyli się wznieść już wysoko, na wielką górę w swoim apostolstwie. Patrzcie na Chrystusa. Miejcie przed oczyma Chrystusa, który odrzucił te pokusy. Idźcie za Jego przykładem. Na koniec powiem wam jeszcze, wpatrujcie się w Matkę Bożą, która towarzyszyła pracy apostolskiej. Była z apostołami w Wieczerniku. Wyszła razem z nimi na świat. Zwracajcie się do niej o pomoc. Ja tylko mogę dodać, że oprócz tego wpatrywania się w postać Maryi, jej świadectwo, to można dodać, że jeszcze macie orędownika świętego Józefa, który jest konkretnie nie tylko źródłem inspiracji do tego, jak przeżywać swoją wiarę, swoje ojcostwo, swoje bycie w Kościele, ale też i można być pewnym, że on nie tylko jest przykładem, ale też pomocą w tym, aby to realizować, pomocą, żeby patrzeć na niego, też czerpać siłę, żeby tak, a nie inaczej żyć i dawać świadectwo.